Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił z nich samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Ty wiesz, ile we mnie jest lęku. Ty znasz wszystkie moje rany. Naprzeciw Ciebie, choć jestem nagi. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Nie chcę odmawiać Ci niczego, bez wahania zrób ze mną, co zechcesz. Chcę odpocząć na zawsze w Twojej woli. Pragnę odpocząć.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by w świętości i sprawiedliwości władał światem, a sądy sprawował w prawości serca. Daj mi mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś. Wyślij ją ze świętych niebios i poślij z tronu Twojej chwały, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie. Amen. Kochani, kontynuujemy nasze rozważanie dekalogu. Rozpoczęliśmy już rozważanie bardziej szczegółowe pierwszego przykazania dekalogu. Ja jestem Pan Twój, Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach nad ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Jest napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służyć będziesz. Rozważamy punkty od 2087 do 2089. Te trzy punkty, które nasz wzrok kierują na aspekt wiary. Pierwsze przykazanie, które odwołuje się do wiary. Punkt 2087 mówi tak: Nasze życie moralne znajduje swoje źródło w wierze w Boga, który objawia nam swoją miłość. Święty Paweł mówi o posłuszeństwie wiary jako o pierwszym obowiązku. W nieuznawaniu Boga widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich wypaczeń moralnych. Naszym obowiązkiem względem Boga jest wierzyć w Niego i świadczyć o Nim. To jest cytat tego punktu pierwszego naszej dzisiejszej katechezy. Już pierwsze zdanie mówi, że wiara jest źródłem moralnego życia. Drodzy, dotykamy sprawy fundamentalnej: wiara. Nasze życie całe, nasze wybory, nasze życie moralne można porównać do takiego wielkiego żyrandola. Piękny, bogato zdobiony, bardzo rozłożysty, szeroki żyrandol, który zachwyca, który daje dużo światła, ale cały ten żyrandol, całe to piękno wisi na tym jednym elemencie, na tym jednym łańcuchu i całe to światło jest dostarczane poprzez ten jeden przewód elektryczny, który idzie ze źródła i na tym łańcuchu wisi, który jest umocowany u sufitu. I drodzy, właśnie tym jest nasza wiara. Nasze wybory, codzienne wybory moralne, dobro lub zło, nasze decyzje bardzo nieraz doniosłe, życiowe, wynikają z naszej wiary. To jest to, na czym się wszystko opiera, na czym wszystko, powiedzmy sobie, tak wisi. Bez tego nasze życie byłoby, bez wiary, byłoby zupełnie inne. Czy drzewo piękne, wiele liści, zielone, ale jest ten korzeń. Bez tego korzenia nie ma tego piękna drzewa, które nas zachwyca. Niewiara, drodzy, nie jest czymś normalnym, tak można byłoby powiedzieć. Święty Paweł mówi o posłuszeństwie wiary, jako o pierwszym obowiązku. Święty Paweł mówi, że każdy człowiek, nawet niewierzący, jeśli jest szukającym prawdy, jeśli jest otwarty na rzeczywistość, na Boga, to jest otwarty też na Boga. O tym mówi w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, wersety od 18 do 32. Mówi, że poganie potrzebują usprawiedliwienia. To znaczy, powinni się jakoś wytłumaczyć, dlaczego nie wierzą, skoro mają rozum, żyją w tym świecie, który widzą, jaki on jest, ten świat, a jednak nie wierzą. A więc to wiara jest czymś bardziej oczywistym, czymś, ku czemu człowiek jest bardziej skłonny. To nie wiara domaga się wyjaśnienia, ale raczej jej brak. Dlaczego ja nie wierzę w Boga? Jeśli ktoś w Boga nie wierzy, niech się zapyta. Dlaczego ja nie wierzę w Boga? Tu oczywiście powody niewiary będą bardzo różne i zatem zaraz sobie o tym nieco więcej powiemy. To niewiara domaga się wyjaśnienia, ale jej brak wiary domaga się wyjaśnienia. Jaki jest powód tego, że ty nie wierzysz w Boga? I to niekoniecznie musi być od razu w kategoriach grzechu, bo zaraz, jak powiedziałem, zaraz sobie o tym powiemy, o powodach niewiary. Mówi katechizm w innym miejscu wcześniej, że człowiek jest capax Dei, takiego zwrotu używa katechizm, czyli człowiek stworzeniem jest naturalnie religijnym. Człowiek jest zdolny do poznania Boga, jest otwarty na Boga. O tym mówi punkt 27, 28 katechizmu, następny, a więc dużo wcześniej, gdzie jest mowa o wyznaniu wiary, o credo. I w tym punkcie mówi katechizm tymi słowami: pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje pociągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. O tym mówił święty Augustyn, dodam od siebie, gdzie mówił o tym sercu, które jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Człowiek czegoś szuka, jest niespokojny, nieraz przez długi czas, nieraz przez całe lata, dopóki nie znajdzie Boga, dopóki nie spocznie w Bogu. I mówi dalej katechizm, punkt 28, o tym człowieku, który jest otwarty na Boga w sposób nienaturalny. W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje poszukiwanie Boga poprzez wierzenia i akty religijne, modlitwy, ofiary, kulty, medytacje i tak dalej. Mimo niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu są tak powszechne, że człowiek może być nazwany istotą religijną. Człowiek może być nazwany istotą religijną. I różni antropolodzy opisują w swoich opracowaniach naukowych, gdzie kiedy znajdowali różne ludy bardzo gdzieś odizolowane od naszej cywilizacji, znajdowali w tych ludach różne formy wiary, różne wierzenia. Różne oczywiście mówimy, ale gdzieś jest w człowieku w sposób naturalny, zakodowany, umieszczony ten zmysł wiary, zmysł religijny, poszukiwanie Boga, czegoś, co mnie przerasta, ta transcendencja, jak to też mądrze się nazywa. A więc człowiek jako sposób naturalny, otwarty na Pana Boga. Człowiek jako ten capax Dei, a więc nie, to nie wiara domaga się wyjaśnienia, ale jej brak. Dlaczego nie wierzysz? Obowiązek uznania, szukania Pana Boga. Szukania Pana Boga. Kościół oczywiście ma świadomość tego, że niesie coś najważniejszego. Wiarę w Boga, która prowadzi do życia wiecznego. I Kościół ma tę świadomość, że to jest coś najistotniejszego dla człowieka. Uwierz, abyś żył na wieki, na wieki. Ale mając tę świadomość, Kościół nikogo nie nawraca na siłę. Nikogo nie zmusza do przyjmowania wiary. Kościół naucza, że prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie. O tym mówi Sobór Watykański II. Prawda nie narzuca się inaczej, jak tylko siłą samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie. Dzisiaj wiara, żyjemy w takim świecie, jest poddawana szeregowi pytań, które wypływają ze zmiany mentalności, z tej naszej współczesnej mentalności, która redukuje obszar tego, co jest dla nas pewne, naszej pewności, do osiągnięć tylko naukowych i technologicznych. Ale Kościół cały czas pokazuje, że między wiarą a prawdziwą nauką, a rozumem, nie może być konfliktu, ponieważ człowiek cały pochodzi od Pana Boga. Rozum jest też Bożym darem. I Kościół mówi, że to są dwie różne drogi, które zmierzają do prawdy. A Bóg jest prawdą. Drogi, które zmierzają do Boga. I pisze Jan Paweł II w swojej encyklice pod tytułem Fides et Ratio, a więc wiara i rozum. Na samym początku pisze, w pierwszym punkcie, pięknie, wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. To sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, czyli Boga, aby człowiek poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Przeżywaliśmy nie tak dawno przecież w Kościele rok wiary. Od 2012 roku, od października do listopada 2013 roku, który ogłosił Ojciec Święty Benedykt XVI, rok wiary, który miał naszą wiarę ożywić, miał nas zachęcić do refleksji, czym jest wiara, czym, jaka jest moja wiara. I pisał Ojciec Święty Benedykt XVI, że wiara, chrześcijaństwo nie jest tylko zbiorem, kodeksem, zbiorem przykazań, ale jest żywą relacją z kimś, z Jezusem Chrystusem. Wiara nie jest czymś, wiara to jest ktoś. Wierzę w kogoś, nie w zbiór przepisów, ale w Boga, który nam daje oczywiście przykazania, żeby nam nasze życie wyprostować, uporządkować, ułatwić. Kochani, idźmy dalej w naszym rozważaniu. Punkt kolejny, 2088, mówi nam tak. Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Można w różny sposób zgrzeszyć przeciwko wierze. Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia lub też odmawia uznania tego za prawdę. Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Koniec cytatu tego punktu. A więc przykazanie pierwsze domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością, odrzucania tego, co się jej sprzeciwia. Drodzy, wiara w bycie wierzącym to jest czymś aktywnym. Wiary nie można schować do kieszeni i nieść przez całe życie. Wiara inna jest wiara dziecka, które idzie do pierwszej komunii świętej. Inna młodzieńca, który idzie do bierzmowania. Inna kogoś, kto staje na ślubnym kobiercu. Inna osoby dorosłej, mającej rodzinę. To jest ta sama wiara, ale już nie taka sama ta wiara jest. Wiara, która się domaga troski, pielęgnowania, odżywiania tej wiary. Co ja robię, żeby o moją wiarę się troszczyć? Jak ja się troszczę o moją wiarę? Nieraz wielu ludzi po prostu gdzieś jest ochrzczonych i tak to zostawia i mówi wierzę, ale niewiele wie na temat wiary. Czy ja swoją wiarę pogłębiam, czy ja się troszczę, czy ja się modlę? Właśnie tutaj troska o wiarę. Mamy wolną wolę, my codziennie wybieramy. Jak pisał poeta, raz dokonawszy wyboru, codziennie muszę wybierać. Nie wystarczy być ochrzczonym, to jest ziarenko wrzucone w ziemię, chrzest. Ale potem to ziarenko musi być uprawiane, podlewane, pielęgnowane, nawożone. Czy ja o swoją wiarę się troszczę, czy ona jest wiarą na moją miarę, na mój wiek, na moje problemy. Wielu ludzi odchodzi od wiary, ponieważ uważają za coś infantylnego, dziecinnego. No bo został w tych butach z pierwszej komunii świętej i go uwierają te buty. A trzeba sobie kupić nowe buty, bo ty urosłeś, człowieku. Twoja wiara niech z tobą urośnie. Wielu ludzi porzuca wiarę, ponieważ myśli o wierze infantylnie, myśli o Panu Bogu infantylnie. to jest no gdzieś przykre, to jest takie no chce się zachować człowieku, odchodzisz od czegoś, czego tak naprawdę nie znasz. Poznaj, a potem mów na temat wiary. I mamy wolną wolę, możemy zerwać związek z wiarą. Możemy zerwać związek z Panem Bogiem. Katechizm wylicza, nie w tym naszym fragmencie, ale w innym miejscu wylicza grzechy przeciwko wierze. To są punkty 2110 do 2128. O tym jeszcze będziemy mówić za jakiś czas w naszych katechezach. Jakie to grzechy przeciwko wierze katechizm wylicza? Zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, magia, bezbożność, ateizm, agnostycyzm. Poszukując, popełniając te sprawy, te grzechy, odrzucamy Pana Boga. Poszukujemy innych bogów, bogów zastępczych, jakieś namiastki Boga. I jest to niestety nierzadkie zjawisko u współczesnego człowieka, który nieraz dzień rozpoczyna od radiowego horoskopu, a nie od modlitwy. Kto jest moim Bogiem? Jaki jest mój Bóg? W co ja wierzę? Czy ja... Gdzieś mi się nieraz życie nie rozchodzi. Życie, a wiara. Tutaj. Czy to gdzieś mi się nie rozchodzi? Czy to idzie razem tutaj? Katechizm mówi o wątpieniu dobrowolnym i niedobrowolnym. Wątpienie niedobrowolne nie jest grzechem. Nieraz mamy pokusy. Ktoś się nieraz powiada, że ma pokusy przeciwko wierze. Pokusa jeszcze nie jest grzechem. Jest okazją do grzechu. My nieraz czegoś nie rozumiemy, mamy różne powody tych wątpliwości co do wiary. To jeszcze nie jest grzech. Ale wtedy pytanie, co ty z tym robisz, z tą pokusą, którą masz? Czy pytasz się kapłana, jak to z tym jest? Czy szukasz jakiejś książki? Czy sięgasz do internetu, do mądrych stron internetowych, które twoją wiarę mogą umocnić, coś ci wyjaśnić? Dzisiaj mamy mnóstwo możliwości, żeby poznać swoją wiarę, żeby ją pogłębić. Natomiast wątpienie dobrowolne, dobrowolne, świadoma decyzja, kontestowanie cały czas wiary, przykazań, Boga, szukanie gdzieś jakiejś dziury w całym, wbijanie szpilek, łapanie za słówka, to gdzieś nas zamyka na Boga, na wiary. I to już jest grzech. To już jest grzech. A więc co ja robię ze swoją wiarą? Czy ja ją pielęgnuję? Czy ja ją pogłębiam? Wiara w Boga jest czymś, co może wzrastać lub maleć. I ja jestem za to odpowiedzialny. Czy moja wiara się pogłębia? Czy mam postawę słuchania? Jak Maryja, która słuchała Pana Boga, też nie rozumiała. Pyta się anioła, jak to mi się stanie? Aniele, wyjaśnij mi. On jej wyjaśnia. Ma odwagę pytać się, bo nie rozumie. Bo nie rozumie. Czy zrozumiała, kiedy jej wyjaśnił archanioł Gabriel? Na pewno nie. Na pewno nie. Jak zrozumieć, że ma być matką Syna Bożego? On to jej powiedział, to usłyszała. Jak to zrozumieć? No my to już patrzymy z perspektywy czasu na to i jakoś to rozumiemy troszkę pełniej. Ale Maryja wtedy, młoda dziewczyna, też nie rozumiała. Po tym wyjaśnieniu nadal nie rozumiała. Uwierzyła Panu Bogu. Miała tę postawę słuchania, otwarcia na Boga, na Boże Słowo. Czy ja swoje życie przeżywam w taki sposób, że moje wydarzenia, kiedy robię sobie rachunek sumienia wieczorem, czy ja patrzę na koniec dnia na swoje życie, patrząc wstecz, co mi dzisiaj Pan Bóg powiedział w tych dzisiejszych wydarzeniach mojego życia? On do mnie przemawiał przez te sprawy, spotkania, słowa. Bo inaczej życie nasze będzie tylko takim naskórkowym przeżywaniem, ślizganiem się po powierzchni. Nie o to chodzi. To nie tak. Nasze życie też naszą wiarę może umacniać. Też te sytuacje trudne, też te trudne sytuacje. Życie nie jest różowe. Wiemy o tym doskonale. Co mi Bóg chce pokazać, nauczyć mnie przez to? Jak moją wiarę chce umocnić? Wiarę nieraz się hartuje w ogniu. Jak żelazo, żeby była wytrwała, żeby była trwała. I te nasze różne właśnie grzechy, nasze wady, lenistwo może naszą wiarę hamować i zaszkodzić, bo mi się nie chce. tutaj, jak to z tym tutaj u mnie jest? I to nas może prowadzić do poddania się wątpliwościom. Też mamy dzisiaj ogromną presję świata, otoczenia, które nas bombarduje właśnie do tego sceptycyzmu wobec Pana Boga, wobec niewiary. Mamy godzinę w kościele, jesteśmy w niedzielę, tak, godzinę, tygodniowo, jeśli chodzimy co niedzielę do kościoła. A ile godzin codziennie jesteśmy bombardowani przez różne inne wartości niż wartości chrześcijańskie. Jeśli sami o to nie zadbamy, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Pogłębiać swoją wiarę, jak to jest ważne. Czytać Słowo Boże. Praktykowanie sakramentów, życie sakramentalne. Czy ja chodzę do kościoła, czy ja przyjmuję Komunię Świętą, czy ja się spowiadam, czy ja się modlę. Nie tylko mówię paciorek, to dzieci i dobrze, ale dorosły człowiek, kobieta, mężczyzna, czy ja się modlę, czy ja z Bogiem rozmawiam poważnie o poważnych sprawach, jak poważna osoba. Czy moja wiara nie jest infantylna, bo potem na moje odpowiedzi ona nie umie pytania nie umie odpowiedzieć, bo jest przyciasnawa jak te buty od pierwszej Komunii Świętej, w które się próbuje wcisnąć. To już nie na teraz. One były kiedyś dobre. Teraz już nie są dla ciebie. Drodzy, i kolejny punkt naszego fragmentu dzisiejszego. 2089. Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową wyrażenia zgody na nią. Tym jest niewiara. Dalej czytamy. Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu sztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Apostazją jest całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Schizmą jest to odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. Drodzy, niewiara, koniec cytatu, niewiara może przyjąć różne formy, ta nasza niewiara, formę herezji, apostazji, schizmy. Tutaj mówiliśmy sobie tak. Kościół w jednym z dokumentów bardzo ważnych, soborowych, Gaudium et Spes, mówi bardzo szeroko o powodach, źródłach niewiary. Mówi, zresztą różne formy właśnie niewiary, ateizmu, o tym mówi szerzej niż ten krótki punkt w katechizmie. Warto sięgnąć Gaudium et Spes, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Soboru Watykańskiego II, punkty od 19 do 21. I mówi tam, że jest ateizm, który walczy z Bogiem, ateizm taki walczący, agresywny. Jest ateizm, który też jest, przyjmuje formę bardziej agnostycyzmu, czyli ktoś mówi, ja z Bogiem nie walczę, ale ja nie wiem, czy on jest. Nie wiem, czy go nie ma, nie mówię, że go nie ma, ja nie wiem. Postawa taka zawieszenie sądu, ja nie wiem. Bardzo wygodna, bo się nie trzeba opowiadać, nie trzeba argumentować. Nie. I też jest postawa, jedna z form niewiary, którą nazywamy ateizmem praktycznym. Czyli Pan Bóg w ogóle, wiara w ogóle nie wchodzi w zakres mojego zainteresowania. W ogóle o tym nie myślę. To jest coś w ogóle poza moimi w ogóle kategoriami myślenia, pytań, które sobie stawiam. To jest już coś w ogóle przeszłego. A więc i dzisiaj wydaje się, że ta forma jest chyba najczęściej, najbardziej rozpowszechniona, ateizm praktyczny. O Bogu się nie mówi, nie myśli. Gdzieś jest to wielki nieobecny. Wielki nieobecny. Żyjemy jakby Boga nie było. Jakby Boga nie było. Szukamy gdzieś sensu w czym innym, w kim innym i sobie budujemy swoje bożki i wierzymy w różne dziwne rzeczy, bo jeśli ktoś w Boga nie wierzy, to we wszystko uwierzy. Nie. I budujemy sobie różne bożki. Stąd wiara w różne właśnie horoskopy, różnych guru, psychoterapeuci są bardzo poszukiwani. Oczywiście są potrzebni, ale zobaczcie, jaki wzrost różnych właśnie depresji, tego typu sytuacji tutaj psychologicznych. Zobaczcie, trzeci świat, biedne kraje, mają mnóstwo problemów. Wojny, epidemie i tak dalej. To są te dramaty oczywiście. Ale tam nie ma, albo bardzo mało jest depresji. To jest choroba bogatego świata, depresja, który usunął gdzieś Boga ze swojego horyzontu. Powody, drodzy, powody niewiary są bardzo różne. Oczywiście często ktoś, kto w Boga nie wierzy, nie wierzy z powodu swojej winy, swoich własnych nieraz zaniedbań, o których tutaj wspomniałem przed chwilą. To tak. Ale też, drodzy, powodem tego, że ktoś w Boga nie wierzy, jesteśmy nieraz my, ludzie wierzący. Nasze zachowanie, nasze świadectwo życia. My nieraz ponosimy odpowiedzialność za niewiarę innych, którzy na nas patrzą i się nami gorszą. Nieraz trzeba się uderzyć w piersi. To nie jest tak, że ten, który nie wierzy, każdy jest złym człowiekiem. Nie wiemy, dlaczego on nie wierzy. Są różne powody niewiary. I też możemy znaleźć w tym dokumencie wspomnianym Gaudium et Spes, mówi bardzo szczegółowo o różnych powodach niewiary. Punkt 19. Brak właśnie świadectwa osób wierzących, ubóstwianie tylko i wyłącznie rozumu, gdzie odrywamy go od jego stworzyciela, rozum staje się Bogiem, niezrozumienie, pytanie o zło na świecie, o cierpienie, to jest wielkie pytanie tutaj. Gdzieś nam też się pojawia bardzo często. Ktoś sobie wymyśla Pana Boga w taki sposób, taki karykaturalny jakiś, i mówi, ja w takiego Boga nie wierzę. Taki Bóg, w jakiego on nieraz nie wierzy, nie istnieje, bo to jest jakiś fałszywy obraz Boga. I wielu ludzi nie wierzy w fałszywy obraz Boga. Nie wierzy w Boga, który tak naprawdę nie istnieje, ale taki mają obraz tego Pana Boga. A więc te powody niewiary są, drodzy, bardzo różne. To jest bardzo złożone zjawisko i tutaj też nie osądzajmy zbyt pochopnie, a najpierw zapytajmy się my, wierzący, samych siebie, czy nie mam za co uderzyć się w piersi. Drodzy, wiara, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Kto jest moim Bogiem? Czy Bóg jedyny, prawdziwy jest moim Bogiem? Czy mam swoje bożki, które stawiam na ołtarzu swojego życia, do których się modlę, którzy nie mają życia w sobie, którymi się łudzę? Pierwsze przykazanie o tym mówi, do tej refleksji nas zachęca. Drodzy, módlmy się o pomnożenie naszej wiary. Panie, wierzę, ale pomnóż moją wiarę. Troszczmy się o wiarę naszych braci i sióstr, o swoją wiarę nawzajem. My razem do Pana Boga idziemy, razem swoją wiarę umacniamy. Po pierwsze, w naszych rodzinach wspólnie wierzymy. Niech wiara nie będzie wiarą tylko obok siebie, ale razem przeżywaną.